Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu i kolejny Castmas. I dzisiaj jest ze mną Jola Szymańska. Cześć, Jolu.
Cześć.
Z którą porozmawiam o świętach Bożego Narodzenia, a właściwie o świętach, jak to już teraz wolę mówić, w kontekście tego, jak się te święta obchodzi, kiedy się odchodzi od religii, w której się wzrastało, a której te święta dotyczą. Więc może zacznę od razu z grubej rury. Jolu, czym dla ciebie są dzisiaj, po odejściu z kościoła, święta?
Święta są dla mnie dzisiaj takim magicznym czasem, o który staram się dbać jak najbardziej, o jego atmosferę, klimat. Czasem, który spędzam z najbliższymi dla mnie osobami. Czasem, w którym nic nie muszę. Takim czasem bliskości dla mnie są.
A jak to się ma do tego, czy to w ogóle jest jakaś różnica w twoim postrzeganiu tego czasu, kiedy byłaś mocno zaangażowana w religijne aspekty, w ogóle w religię?
Na pewno różnica jest bardzo duża, jeżeli chodzi o różne praktyki i różne działania chyba wokół tych świąt, zwyczaje, tradycje. Aczkolwiek też nie jest to diametralna różnica i też jak sobie o tym myślałam, to jak wspominałam, w jaki sposób, a w różny sposób spędzałam święta Bożego Narodzenia, będąc dzieckiem, dorastając, jako studentka, jako młoda dorosła. A jak je spędzam dziś, to rzeczywiście był kiedyś bardzo dużo aspektów takiego przeżywania religijnego. Nie chcę mówić duchowego, dlatego że dla mnie duchowość to nie jest tylko duchowość religijna. I wtedy rzeczywiście, tylko że ta duchowość religijna jest o tyle bardziej intuicyjna, że ona jest nazwana i ona jest praktykowana przez wielu ludzi wokół. I jakoś można się w tym łączyć. Jak kiedy byłam mała, no to u mnie w domu zawsze Bóg był bardzo ważną postacią, takim najlepszym przyjacielem, ale też kimś ponad nami. Modliliśmy się rodzinnie, także chodziłam z mamą, z braćmi na roraty wieczorami. To było to też coś, do czego się ma ogromny, przynajmniej ja mam i miałam ogromny sentyment. Oczywiście Boże Narodzenie.
Ja również.
Tak, Boże Narodzenie. W pierwszy dzień świąt czy drugi idzie się na mszę świętą, która jest taka uroczysta. Nie wiem, to pamiętam, zawsze pierwszy dzień świąt, kiedy wiesz, zaczyna się msza zazwyczaj od Bóg się rodzi. Jest tak ta kolęda pełna emocji, pełna siły i takiej nadziei na nowo. No i to też jest takie często taka nadzieja, że to się samo dzieje, że to się samo stanie, że będzie to życie lepsze, że to jest taka nadzieja, że nie, że biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje, coś naprawiam, coś ja mogę zrobić w swoim życiu, ale że w ogóle taka nadzieja, że także poza mną się to wszystko lepiej stanie. I to jest takie pociągające bardzo, więc to było pełne takich mocnych emocji. Także jak dorastałam, to ja byłam zawsze muzycznie mocno zaangażowana w parafii, więc także to te emocje działały. Miałam w parafii przyjaciół. W Wigilię z kolei zawsze się u mnie bardzo pościło. I też ta kolacja wigilijna była taka uroczysta, zawsze odmawiana była modlitwa, czytany fragment Pisma Świętego, więc te aspekty chrześcijańskie i katolickie były bardzo wyraźne, ale dla mnie no zdecydowanie nie były to puste rytuały, tylko różne formy wyrażenia swojej ufności, bliskości i miłości wobec Boga. No i było w tym dużo pięknych takich rzeczy. Kiedy studiowałam, to też coraz bardziej świadomie starałam się to przeżywać. I właśnie jakieś 6 lat temu nagrywałam nawet taką serię, już wtedy miałam swój kanał na YouTubie, i nagrywałam taką serię o roratach. bo bardzo chciałam spróbować być na roratach każdego dnia Adwentu. I tak jak robiłaś, właśnie słuchałam twojej rozmowy z Sarą i Edwinem, którzy powiedzieli, że o znaczeniu słowa Adwent właśnie dopiero około 30 gdzieś tam zdekonstruowali, o co chodzi w tym słowie. Tak, to dla mnie to było jedno z najważniejszych słów, takich najbardziej podstawowych, i ten Adwent starałam się bardzo świadomie przeżywać. I wtedy właśnie no chyba mi się udało być prawie codziennie na roratach, a to były roraty nie takie wieczorne, ale takie o 6 rano, bo chodziłam do Dominikanów w Krakowie i to też taka magiczna tradycja i w ogóle ta msza jest zawsze taka magiczna, bo tam przychodzi się rano o świcie, jest wszędzie ciemno, zimno, wchodzi się do tego kościoła, sporo jest ludzi, więc tak wiesz, człowiek przy człowieku w tych ławkach, większość osób ma albo takie wąskie świeczki, albo lampiony. No niesamowity klimat, początek też takie pieśni są tam śpiewane, które są śpiewane tylko podczas rorat. No niesamowita taka aura, po tym mszach zazwyczaj idzie się razem na śniadanie z jakimiś tam ludźmi znajomymi, bo to też takie, ja znałam dużo osób z tego środowiska. Więc coś takiego niesamowitego i pamiętam, że żeby siebie zmotywować do codziennego wstawania tak wcześnie rano, a też chyba tego grudnia bardzo dużo podróżowałam, więc w różnych miejscach w ogóle na te roraty musiałam chodzić i ich szukać, to nagrywałam takie krótkie filmiki kilkuminutowe z jakąś refleksją każdego dnia, więc tak żeby, no w ogóle ja zawsze bardzo uważnie słuchałam tego, co się dzieje na mszy, Ewangelii, czytania i tak dalej. Więc ten aspekt religijny był dla mnie taki motywujący do szukania, do refleksji, do autorefleksji i do tego zagłębienia się. I to było coś takiego z zewnątrz, co mnie motywowało do tego. Aha. I też ten klimat, więc to była bardzo, bardzo duża część mojego życia. Ale jednocześnie ja nigdy... Inaczej to powiem. Jednocześnie od kiedy pamiętam wokół świąt także dużą uwagę przykładałam do takich przyjemności i takich dobrych, miłych rzeczy, że nie wiem, słuchanie Christmas songów, kupowanie jakichś herbat takich zimowych, kupowanie prezentów na Mikołajki, jak w klasie sobie właśnie dawaliśmy z koleżankami. Też miałam takie koleżanki, że rzeczywiście my w klasie w ogóle przeżywałyśmy od połowy listopada, puszczałyśmy cały czas te świąteczne piosenki amerykańskie, cały czas to leciało, cały czas było przeżywanie świąt od połowy listopada i wszystkie byłyśmy w to tak mocno zaangażowane i to mi też jednak była taka druga noga, na której stał ten klimat. Więc kiedy właśnie 2 lata temu no różne tam rzeczy się wydarzyły i ja zdecydowałam się odejść z kościoła katolickiego, to ja miałam tę drugą nogę, na której przynajmniej trochę mogłam stanąć, zanim zbuduję sobie te swoje nowe tradycje i zanim sobie zobaczę, jak w ogóle, co ja w tych świętach znajdę, co będzie dla mnie w nich ważne. Bo na początku no, czułam taką ogromną stratę tych właśnie rytuałów i tych tradycji, które no, ja się przywiązuję bardzo. Bardzo dla mnie klimat jest ważny i to dużo robi. I no, umówmy się, że powieszenie świateł w domu i włączenie fajnej muzyki i nie wiem, pierniki, no jakby nie dadzą mi tego, co dawały mi te wszystkie rytuały, czyli poczucia wspólnoty, jakiejś bliskości, także sensu wszystkiego, nie? No niesamowicie to było ważne i głębokie. Ale chyba pytałeś o to, jak dzisiaj właśnie. Jak dzisiaj to przeżywam?
Nie, zapytałam jak to się różni, więc odpowiadasz na to pytanie. Ja właśnie miałam trochę, może też się tutaj pokryją nasze doświadczenia, ponieważ teraz czekają w tym roku mnie święta w moim rodzinnym domu i to w całości, bo myśmy, odkąd jestem z Krzyśkiem, no to jeździmy zawsze w trakcie tych świąt. Co jest po prostu męczące. Ja się nie lubię wyrywać z różnych, wiesz, kontekstów, więc tym razem wszyscy gromadzą się w moim domu rodzinnym na Śląsku i pomyślałam sobie, że skoro już tam jestem, to jest tam mój ulubiony kościół, w którym cała moja religijność dojrzewała, który zresztą darzę olbrzymim sentymentem. I pomyślałam sobie, że pójdę, pierwsza moja myśl, że pójdę na pasterkę. Mhm. A druga myśl była taka, że ja po prostu nie będę czuła tego na tej pasterce. I czy ty masz coś takiego, że jeszcze zderzasz się z tymi religijnymi aspektami i nie czujesz już tej głębi, którą czułaś kiedyś?
W ogóle a propos pasterki, to wiesz, że pierwszy raz byłam na pasterce, jak miałam około gdzieś 16 lat. Bo
ja też byłam bardzo późno.
Tak, u mnie w domu się nie chodziło na pasterkę. I pierwsza pasterka, na której byłam, była pasterką, na której ja grałam także, bo ja grałam na flecie poprzecznym, więc pasterka się zaczynała od tego, że ja grałam Bóg się rodzi, więc to w ogóle jeszcze było też tak, byłam mocno w to zaangażowana i jeszcze to było w takiej parafii, że tam ludzie po tej mszy właśnie dawali sobie życzenia, jakby składali sobie po prostu bezpośrednio życzenia, że to jakby to poczucie wspólnoty w ogóle jeszcze było takie super, super silne. Wiesz co, dzisiaj, czy ja jeszcze mam jakoś ten, dzisiaj, nie czuję już chyba takiej dużej tęsknoty jak kiedyś, ale może mi jest łatwiej, dlatego że ja nie bywam w miejscach, w których bywałam wtedy. Także mam bardzo trudne sytuacje rodzinne, które sprawiają, że także w takich kontekstach rodzinnych już nie jestem w czasie świąt, więc chyba to mi trochę pomogło, że ja każde święta teraz spędzam z przyjaciółmi, z moim mężem, chociaż w tym roku właśnie jedziemy do mojego brata za granicę. I nie zdarza mi się być w kościele, nie zdarza mi się także mieć takich okazji, żeby być, czy żeby właśnie pójść na pasterkę, bo nikt wokół mnie nie idzie. No i chyba to jest takie trochę ułatwienie. Nikt mnie także do tego nie zachęca, absolutnie nie mam żadnych tutaj nacisków, nie mam żadnych, także nie wiem, nie miałabym z kim iść, więc może to mi trochę ułatwia.
U mnie w domu też nie było tej tradycji chodzenia na pasterkę, ja ją bardzo polubiłam, jak byłam już trochę starsza i to była taka... wychodziło to z mojej inicjatywy, szczególnie kiedy bywaliśmy u moich dziadków w województwie na granicy świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ten kościół był dosłownie, nie wiem, 500 metrów od domu, więc to nawet mogliśmy sami sobie w nocy pójść tam na wsi do tego kościoła. I ten klimat faktycznie był niezwykły, chociaż potem się okazało, że nastolatkowie, którzy chodzili na pasterkę, to chodzili tam po to, żeby pić sobie grzańca jakiegoś gdzieś tam za pazuchą schowanego i się zaczynało pić alkoholu wtedy, więc ale na szczęście ja w tym nigdy nie brałam udziału. Natomiast jestem teraz ciekawa jednej rzeczy, powiem o swoim przypadku, kiedy zderzę się właśnie z rodziną i jestem ciekawa, czy w tym roku będą jakby inaczej. Moje negatywne nastawienie, nawet nie powiem negatywne, ale moje odwrócenie się od religii, nie wiem, czy do końca jest traktowane poważnie przez członków rodziny niektórych. Głównie tutaj mówię o mojej babci, nie będę ukrywać. I właśnie na przykład, czy ona znowu się obruszy, kiedy ja po prostu powiem, że ja nie idę do kościoła pierwszego dnia świąt, prawda? Natomiast chciałam zapytać, nie wiem, czy chcesz o tym mówić i na ile chcesz o tym mówić, ale dlaczego nie spędzasz świąt z rodziną? Czy to jest właśnie... dlatego, że nie jesteś już w religii, czy są inne aspekty, o których nie będziemy mówić?
Tak, w ogóle nie jest to związane z religią. Tak, no wolałabym o tym nie mówić, ale...
Jasne, przepraszam.
Nie ma sprawy, nie ma w ogóle sprawy. Ale wiesz co, też sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tym, o tej głębi, którą kiedyś czułaś, dzisiaj nawet próbując, czy tam zbliżając się do tych praktyk, to ciężko te głębie odczuć i jest jakaś strata, to ja mam tak w ogóle, jeżeli chodzi o modlitwę i jeżeli chodzi o wspomnienia, no bo także wokół Świąt Bożego Narodzenia, no kościół, okej, roraty, wszystko fajnie i to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, ale ale temu towarzyszyła także taka osobista modlitwa i taka osobista, no właśnie nie refleksja, ale wtedy modlitwa, skupienie, związane z nią nadzieja, poczucie właśnie głębokie sensu i jakiejś głębi. I dzisiaj oczywiście już się no nie modlę, ale trudniej mi jest się zmotywować do takich praktyk duchowych, do skupienia, do autorefleksji, do medytacji, kiedy nie ma czegoś z zewnątrz, co mnie tam do tego ciągnie. Ale czasem, kiedy mi się uda rzeczywiście, że robię sobie taki czas dla siebie, rzeczywiście skupiam się i trochę medytuję w sposób świecki tym razem, to czuję tą głębię i to czuję też to ukojenie i ono jest inne i jest takie w innym poczuciu w ogóle, także w poczuciu sprawczości i nie, że ja zdaję się na kogoś, ale że ja po prostu się już czuję chyba też dzięki terapii bezpiecznie w swoim życiu, więc nie potrzebuję czegoś wyżej, no ale te praktyki, które sobie robię swoje świeckie, jak już się zmotywuję, to też mi dają takie fajne, dobre poczucie.
Właśnie to jest niezwykłe, co mówisz o tych swoich wytworzonych nowych praktykach. To jest bardzo ważne, kiedy się kończy jakieś życie, bo nie mówię, że się jest z tego życia jakoś wyrwanym, chociaż trochę tak jest, kiedy się odchodzi od jakiegoś, jakiegoś kościoła, religii i tak dalej, to jest się trochę wyrwanym. To szczególnie właśnie było słychać w tym odcinku z Sarą Jedwinem, chociaż tam aspekt wyrwania jest dużo, dużo mocniejszy, bo to jest faktycznie do takich granic okrucieństwa wręcz. Natomiast to odnajdywanie siebie na nowo w takim kontekście, nagle się okazuje, że ten kontekst właśnie duchowy jest wszechobecny, czy taki, nie duchowy, religijny, jest wszechobecny i on jest bardzo związany. Kiedy się odchodzi, to się nagle widzi, jak wiele rzeczy jest związanych z religią. Bo to kiedyś się postrzegało bardzo intuicyjnie, teraz nagle, o kurczę, przecież to też jest związane z religią. I chciałam ciebie zapytać, przepraszam za chrypkę, jakie masz nowe zwyczaje właśnie w tym okresie świątecznym, kiedy masz przyjaciół, którzy teraz pewnie są twoją jakąś tam drugą rodziną, czy jakąś nową rodziną, nawet nie drugą, to jak wyglądają dzisiaj święta u ciebie w kontekście też tego, jak wyglądały kiedyś? Czy masz jakieś nowe tradycje, nowe zwyczaje?
Staram się pielęgnować przede wszystkim te niereligijne tradycje i zwyczaje, które miałam zawsze, czyli po pierwsze no takie najbardziej pragmatyczne rzeczy, czyli ja w ogóle dbam o atmosferę w moim domu i o wystrój w moim domu, wszelkie światełka, świeczki. Ja na przykład bardzo lubię kupować i mieć różne przedmioty, które wyciągam tylko na ten grudzień, które rzeczywiście są takie grudniowe i świąteczne, więc lampki różne i takie rzeczy. I o to dbam, to już robię jakąś tam atmosferę. Także mam zwyczaj, że zawsze w tym czasie oglądam wszelkie świąteczne filmy na nowo i to jest ciekawe, bo no, moim takim ukochaną opowieścią jest opowieść wigilijna Charlesa Dickensa i jakkolwiek nie jest ona podstawowa, to jest, zawiera wszystko, co jest dla mnie także w świętach ważne, jest dla mnie bardzo poruszająca i także też pomaga takie doświadczyć trochę tego katarzji, z tego zastanowić się nad tym, co jest dla mnie w życiu ważne, gdzie ja mam tę wartość. Także jest bardzo prowadząca do refleksji, a jednocześnie mam z nią wiele pięknych wspomnień, także z takiego bycia nastolatką i w ogóle, więc jakoś jest mi szczególnie bliska, więc staram się zawsze obejrzeć sobie film właśnie. Opowieść wigilijna, nawet w zeszłym roku przeczytałam sobie oryginał, chociaż już jest ciężko się to trochę czyta. staram się spotykać z przyjaciółmi, być jakby blisko po prostu z ludźmi dla mnie ważnymi i mam także w grudniu rocznicę ślubu z moim mężem, bo moje dwa ulubione miesiące to grudzień i maj, więc właśnie w grudniu nam się udało wziąć ślub i także celebrujemy wszystko wokół naszej rocznicy. Staram się to jakoś wyjątkowo przeżyć albo gdzieś pojechać w jakieś miejsce i jakoś zadbać, po prostu aktywnie, świadomie zadbać o ten czas. Chciałabym także sobie jeszcze wprowadzić w swoje życie taką tradycję jednego grudniowego dnia, w którym zaprosilibyśmy przyjaciół i robili razem pierniki, ale jeszcze mi się to nie udało i w tym roku właśnie możliwe, nie wiem czy mi się to w tym roku uda. Więc każdego roku próbuję sobie jedną małą rzecz dołożyć, tak żeby to było coraz bardziej świadome takie celebrowanie tego czasu. A w samo Boże Narodzenie, no też jakoś tam w pierwszy czy drugi dzień świąt zdarzało się, że odwiedzamy też rodzinę, czy to bliższą, czy dalszą. Ja na przykład mam takie też, lubię obejrzeć sobie Ogniem i Mieczem w czasie Bożego Narodzenia, bo mi się to zawsze kojarzy. To jest taki podstawowy film po prostu, który zawsze mi się kojarzy ze świętami. No więc takie różne śmieszne rzeczy. I my też nie jemy mięsa, więc to też jest trudne w kontekście Bożego Narodzenia, ale też sobie to jakoś ułożyliśmy, mamy już jakieś potrawy i szukamy nowych potraw. I też no nie są już takie sztywne, to przeżywanie tych świąt nie jest takie sztywne, nic nie musimy, to jest bardziej czas odpoczynku, takiego chillu. Lubimy sobie wyjść na rynek w Krakowie wokół też tego czasu, czy w ogóle jak jesteśmy gdzieś, czy byliśmy jakiś czas temu Barok, czy dwa lata temu też we Wrocławiu, no ogólnie w grudniu często zdarzają się nam podróże i staramy się wtedy być na rynku danego miasta, o w Wiedniu to jest wspaniałe, także w Wiedniu w ogóle ten okres bożonarodzeniowy jest przepiękny i wypić sobie właśnie grzane wino, przejść się po tych świątecznych uliczkach, więc takie rzeczy, no wydawałoby się bardzo proste, ale która jakoś tak no dodają takiej chęci, takiej radości z życia. I wiesz, co też sobie myślałam o tym, a propos tej religijności i tych kontekstów religijnych, wręcz katolickich, które są wszędzie i od których no, nie sposób się uwolnić, bo sama właśnie jak wspomniałaś nazwa Boże Narodzenie, do tego się odwołuje, to ja zastanawiałam się nad tym, co by było, gdybyśmy nie wiem, kiedyś zostali rodzicami i jak gdybyśmy mieszkali w Polsce wciąż, jak o tym rozmawiać, prawda, z dzieckiem. No i oczywiście jestem mądra, bo nie jestem jeszcze mamą i mogę sobie gdybać, prawda, i wymyślać, ale zastanawiałam się nad tą historią, wiesz, biblijną Jezusa, który rodzi się w stajence i właśnie ostatnio myślałam sobie o niej, bo to jest dla mnie taka historia w ogóle, w którą ja nie muszę wierzyć, że to urodził się Bóg, żeby ta historia miała sens. I żeby ona w ogóle po pierwsze jest kulturowo kluczowa, nawet gdyby mieszkać w jakimkolwiek kraju praktycznie, czy w większości krajów na świecie, więc zawsze będą do niej odwołania. I sobie pomyślałam, przecież to tak naprawdę jest historia o tym, czy może być historia o tym, że ta Maryja z Józefem, ona w ciąży na tym osiołku szukali miejsca, szukali pomocy, szukali miejsca, w którym ktoś by im dał jakiś kąt, żeby po prostu tę noc przespać i rano iść dalej, dokładnie. I sobie pomyślałam, że to jest o tym, że kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy jest nam ciężko, to warto o pomoc prosić, warto jej szukać, warto nie zostawać samemu z tym problemem, ale jeżeli tak się zdarzy, że tej pomocy nie otrzymamy, że nikt nam nie pomoże, to my i tak damy radę, nie? Że my i tak sobie poradzimy, to nie jest koniec. I że o tym też jest ta historia, prawda? Że oni znaleźli tę swoją stajenkę, w niej się zatrzymali i ta historia się kończy dobrze, mimo że nikt im tej pomocy nie udzielił. I więc można tak próbować szukać, w ogóle porozmawiać, nie? Nie wiem, wyobrażam sobie, że można mieć starsze dziecko, też porozmawiać o tym, o czym dla niego by mogła być ta historia, jak on ją czyta, nie? Że jakby nie musimy się odrywać od tej kultury, nie musimy jej negować, nie musimy udawać, że ona nie istnieje. My możemy z niej czerpać, ale czy jakby z niej coś brać, ale jakby po swojemu znowu, na nowo zobaczyć, co to dla mnie by znaczyło, co jest tego mogę wziąć jakby bez tego kontekstu stricte religijnego. Jeżeli mogę, jeżeli coś tam dla mnie fajnego jest, to dlaczego mam się absolutnie odcinać od tego, prawda? Więc tak sobie pomyślałam i to mi tak dało, że kurczę, no faktycznie, że jakby chciałabym tak myśleć o tej historii.
To jest chyba najmądrzejsza rzecz, jaką słyszałam na temat świąt w ciągu chyba ostatniej dekady. Mówię zupełnie poważnie, jestem pod takim wrażeniem.
Ojejku.
Bo to jest też taki plaster na moją duszę. Pamiętam, kiedy rozmawiałyśmy w sierpniu przy okazji nagrania do twojego podcastu. Mm-hmm. Co prawda premiera tego odcinka ze mną była całkiem niedawno, ale rozmawiałyśmy w sierpniu i pamiętam, że chyba skupiłyśmy się też na tym, że ja najbardziej tęsknię za świętami. Właśnie za tym, jeżeli tęsknię za religią, to właśnie najbardziej za świętami, za tym, że głupio jest mi, skoro już powiedziałam A, wiesz, to powinnam powiedzieć B, a teraz to, co ty powiedziałaś, totalnie mi układa te puzzle w głowie, że faktycznie nie ma co udawać, że ten aspekt nie istnieje, ale nie musimy faktycznie nadawać mu znaczenia boskości. Nawet potraktować trochę jak, przecież żyjemy też z jakąś świadomością mitologiczną, że to są jakieś takie archetypy, historie, odwołujemy się do tego często. Dlaczego
Biblia
tego nie potraktować?
Tak, Biblia jest źródłem kultury. Biblia jest źródłem kultury i jakby może ktoś się obruszy, ale podobnym źródłem kultury jest opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Oczywiście no, podobnym i niepodobnym. Dużo większe znaczenie, dużo większa ilość ludzi przykłada do Biblii, ale dla mnie mogą być to po prostu dwie historie prowadzące mnie do refleksji, zastanowienia się i zatrzymania, prawda? Bo jeżeli mi na tym zależy, a zależy. Więc tak sobie też o tym myślę i no.
To jest też dla mnie bardzo ważne, co powiedziała też Sara w odcinku poprzednim, kiedy rozmawiałam, czy no, w tam wcześniejszym, że to świętowanie grudnia i tego właśnie przesilenia zimowego też wynika z jakiejś takiej bardzo naturalnej, wręcz przyrodniczego aspektu właśnie tego, jak rok biegnie, jak te pory roku się zmieniają, nadchodzi zima i faktycznie ja też nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób, że ten dzień staje się dłuższy, więc już jest nadzieja na to, że przyjdzie znowu lepsze, że znowu wszystko się odrodzi, więc świętujmy. Jest mnóstwo aspektów, które zostały bardzo przyćmione przez właśnie na przykład religię katolicką i one są kompletnie wyparte. Kiedy na przykład myśli się o takich właśnie tradycjach, nie cierpię tego słowa, pogańskich, przecież pamiętasz na historii, czy nawet w literaturze poganin to był taki po prostu wręcz potwór, który zagrażał kulturze,
tak.
Co też jest, wydaje mi się, w kontekście dzisiejszym bardzo aktualne. Właśnie to poczucie zagrożenia ze strony pogan. Ale właśnie te tradycje niezwiązane w ogóle z chrześcijaństwem, one istnieją i one są totalnie przedarte do naszej kultury, tylko że nawet do rytuałów religijnych, tylko one zostały tak jakby przykryte, żeby nie używać słowa zawłaszczone. Więc też warto chyba sobie zdać sprawę z tego, że dużo tej obrzędowości wynika z tego, gdzie my jesteśmy, w jakim kontekście kulturowym, w jakim miejscu na mapie. Zupełnie inaczej, przecież te święta się obchodzi pewnie na Madagaskarze, a u nas, prawda?
Tak, to jest bardzo ciekawe. Ja również jestem bardzo zainteresowana tym tematem wywodzenia się różnych tradycji. Ja bym nie bała się tego słowa zawłaszczenie kulturowe, bo oczywiście łatwiej nam o nim mówić, kiedy mowa, nie wiem, o w ogóle o kolonializmie, nie tylko o neokolonializmie. czy o na przykład zawłaszczeniu kulturowym, jeżeli chodzi o kulturę żydowską i tak dalej, ale tutaj mamy także zawłaszczenie kulturowe, tylko które nastąpiło setki lat temu i jakby dla nas wydaje się już po prostu tak oczywiste. No nie jest tak, że nie wiem, gdyby nie chrześcijaństwo, to w zimie byśmy po prostu w ogóle nic nie świętowali, albo gdyby nie chrześcijaństwo, to ludzie nie byliby wrażliwi, gdyby nie chrześcijaństwo, to ludzie nie byliby empatyczni, nie byliby dla siebie dobrzy i nie potrzebowaliby w zimie tego dnia zastanowienia się i szukania nadziei na znowu nadchodzącą wiosnę, prawda? No nie, no to jest jakby naturalnie w rytmie każdego człowieka w ogóle. My tego bardzo potrzebujemy. My też potrzebujemy nadziei, my potrzebujemy zatrzymania się, nie? Więc jakby, ja nie wiem, od jakiegoś czasu także szukałam specjalisty, który, czy specjalistki, nie wiem, antropolożki, kogoś, kto objaśniłby mi to, jak to rzeczywiście, co wiemy, jaka jest wiedza naukowa na ten temat, na temat tych tradycji i na temat kultury wokół Bożego Narodzenia, czy innych także świąt, bo wiemy także wokół na przykład wszystkich świętych, także jak sobie nawet dziadów Mickiewicza czytaliśmy, to wiemy dobrze, że no są to zwyczaje także nie katolickie, no to są rytuały także pochodzące z wcześniejszych wierzeń, czy tam Słowian, czy no różnych kultur wcześniejszych, bo to się też tak zunifikowało, że wiele z tych świąt teraz jest ogólnoświatowych, prawda, że jest Christmas i to czy tam w Ameryce Północnej, czy w Hiszpanii, czy w Polsce, no to one są w podobnym czasie, więc to też pochodzi z różnych źródeł i że bardzo chciałabym kiedyś, żeby ktoś mi pomógł to rozkodować, ale szukam i ciągle nie mogę znaleźć specjalisty, który by rzeczywiście to o tym potrafił tak rzetelnie opowiedzieć, więc jeżeli ktoś z was kogoś takiego zna, to koniecznie dajcie znać, polećcie mi czy Justynie, bo po prostu chyba fajnie byłoby zacząć o tym rozmawiać. Bo my wiemy, to my podejrzewamy, mam różne źródła na temat właśnie choinki, na temat terminu świąt, różne takie rzeczy, ale to są tropy, a nie jakby faktycznie wiedza tutaj, żeby, tak, żeby jakby o tym merytorycznie porozmawiać.
Ja miałam takie objawienie wręcz właśnie parę lat temu, ale to też nie tak, że 10, tylko w stylu 2 czy 3 lata temu, kiedy zaczęłam zwracać uwagę na komunikaty właśnie okołoświąteczne w różnego rodzaju, szczególnie tutaj mówię o amerykańskich portalach i tak dalej, że tam się trochę też wyparło słowo Christmas na rzecz holidays, żeby nie negować innych kultur. Mm-hmm. I nagle mówię, dobra, ale jakich kultur? Kto jeszcze inny obchodzi święta w tym samym czasie? I nagle wszyscy. Się okazuje, że jest Hanuka, która, tak, to dokładnie, że jest Hanuka, która się zdarza mniej więcej w podobnym czasie. Też mam nadzieję, że będę miała okazję porozmawiać o tym święcie. Jest, wiem, że w Indiach też, w hinduizmie jest jakieś bardzo ważne święto, też właśnie jakoś w okolicach grudnia. Tylko teraz nie wiem, które z tych różnych świąt to jest. Nie wiem, jak jest akurat w islamie, ale tego się też dowiem. W każdym razie, no okej, no ale powiedzmy, że islam, judaizm i chrześcijaństwo to są jednak te religie, które się wywodzą, powiedzmy, z bardzo podobnego źródła, więc rozumiem, że...
Tak.
Chociaż akurat judaizm świętuje Hanukę z zupełnie innego powodu niż...
No dokładnie, narodziny Chrystusa tak. Także nie są tam świętowane, to inne powody, nie?
Ale chyba w islamie, z tego co wiem, czy z tego co wiem, Jezus był prorokiem, jest uznany za jednego z proroków w islamie, więc być może jest jakiś moment na to, żeby jego narodziny świętować, natomiast w judaizmie oczywiście nie. Natomiast gdybyśmy się tak przyjrzeli faktycznie tym takim nawet najważniejszym religiom świata, to jakoś wszystkie mają bardzo podobny czas do świętowania. Ten koniec roku, nie? Znaczy właśnie nawet nie koniec roku, bo to też jest powiedzmy ustanowiona jakiś system datowania, ale ten konkretny powiedzmy astronomiczny moment w roku, że też jest położony akcent na to, więc uważam, że to jest bardzo dobry trop do tego, żeby też pomyśleć sobie, ja w ogóle lubię tak czasami zachęcać do tego, żebyśmy, mówię tutaj też do osób wierzących, żeby też dostrzec inne aspekty wiary, a właściwie tu też inne odcienie tej wiary, bo pamiętam, że jak miałam zawsze taką bardzo dużą rozkminę, okej, dobra, to czyj Bóg jest prawdziwy, czy mój, czy na przykład kogoś, kto mieszka w Indiach, czy kogoś, kto, nie wiem, wyznaje jeszcze jakąś inną religię. I potem sobie tak to wszystko wytłumaczyłam, że pewnie jest jeden Bóg, ale różne drogi do rozumienia tego Boga. Więc te różne drogi do rozumienia Boga albo w ogóle do... Ja dzisiaj uważam, że to bardziej chodzi o to, żeby po prostu być dobrym człowiekiem. Wcale nie wykluczają właśnie tego, żeby móc świętować ten czas, który chyba biologicznie jest dla nas też... Wiem, że teraz może trochę gadam od rzeczy, ale chcę się skupić na tym, że...
Energetycznie nawet. No jest to, jakby mówią o tym także lekarze, mówią o tym także psychologowie, że rzeczywiście tej energii najwięcej mamy w lecie, wtedy słońce, wiadomo, w zimie. W zimie musimy suplementować witaminę D. No nie zawsze też ta suplementacja, nie zawsze te suplementy, czy w ogóle witaminę D można było przyjmować, więc jeszcze bardziej wyobrażam sobie, było ciężko w takich miejscach na ziemi jak Polska, czy w ogóle
plus
Europa.
Plus niedobory jeszcze żywnościowe, wiesz, też nie każdy dokładnie. Był pewnie tak samo wydolny, żeby gromadzić tak. Zapasy, nie?
Ale to, co mówisz, no jakby religie w takich, z tego, no na pewno Kościół katolicki pisze także o tym, że w to samo chrześcijanie wierzą w tego samego Boga, co muzułmanie, że oczywiście także w tego samego, że jakby tego samego Boga, co Żydzi, starsi bracia w wierze, więc jakby to wszystko gdzieś na poziomie oczywiście oficjalnych dokumentów jest, oczywiście no musimy, to trzeba byłoby oddzielać, czym religia jest, jakieś oficjalne działanie, oficjalne nauczanie, a jak politycznie w konkretnych krajach jest to rozgrywane, jak to się działo także historycznie, jak ewoluowała ta narracja, więc to jest wiele, wiele poziomów, ale jakby sprowadzając się do takiego wspólnego mianownika, to rzeczywiście jakby kulturowo no każdy z nas i także każde społeczeństwo w ogóle potrzebuje rytuałów. A zawsze i w każdej kulturze są różne rytuały, są różne święta i każda kultura próbuje je jakoś nazywać. No i zazwyczaj zdarza się też często, że w podobnych porach roku, prawda? Bo w zimie potrzebujemy tego, że właśnie jest jakiś... jest taki najciemniejszy czas w roku, trzeba go trochę jakoś dodać sobie nadziei, otuchy, prawda, że przetrwamy te zimy. Przecież nie zawsze były też takie ciepłe domy, jak dzisiaj mamy i no, nie zawsze ludzie mieli tak wygodnie jak teraz. Potem na wiosnę, no to trzeba świętować to, tak, że teraz znowu życie, trzeba to życie świętować. Potem coś tam, no święto zmarłych, także na jesień, nie bez powodu, że wtedy, kiedy znowu obumiera jakby wszystko, tak, i no to nie jest przypadek i to nie jest jakieś takie wyłączenie. Łączny pomysł, nie wiem, Kościoła rzymskokatolickiego.
Tak, jakoś o dziwo latem nie ma świąt, prawda?
Tak, są takie...
Bo wtedy jest bardzo dużo pracy. Mhm.
Tak, dokładnie. Na pewno w Kościele katolickim są te święta maryjne. Nie tylko oczywiście w lecie, ale wtedy są takie dziękczynne te święta, prawda? Że dziękujemy za plony, za to, co dała nam ziemia, więc to jest takie też wyrażenie wdzięczności. Ja też mam taką trochę teorię, czy dużo sobie myślałam o tym, że Kościół katolicki w Polsce troszkę tak w ogóle zawłaszczył taką, chociaż tutaj akurat to nie wiem, czy może rzeczywiście też to słowo, ale okej, Kościół katolicki w Polsce próbował się nazywać emocje, próbował nazywać nasze emocje. Jakby wszystko, co jest wokół emocji, dotąd przed, nie wiem, pojawieniem się opcji, że może psychoterapia, może, że w ogóle istnieje coś takiego jak psychologia, to Kościół je nazywał, nie? Że bądźmy jakby, za co mamy być wdzięczni, czego mamy się wstydzić, to nazywał, czego mamy się bać, to nazywał nam Kościół jakby kulturowo, jakby w debatach takich politycznych czy intelektualnych jakby nie było, że te emocje naprawdę miały problem, żeby się tak rzeczywiście przebić, nie? I oczywiście mówię o takim masowym, o takiej masowej ludowej perspektywie, a nie jakichś, nie wiem, kręgów filozoficznych w Paryżu, nie? Tylko on...
No właśnie.
Tak, tak na masowo emocje nazywał nam Kościół, więc jakby z tego się do po tylu setkach lat nazywać to na nowo, szukać na nowo, weryfikować, no to jest bardzo trudna i duża praca. No i gdzieś tam dopiero się możemy zacząć tego uczyć i dekodować to, nie? Że niekoniecznie to, czego się mamy bać według Kościoła, no rzeczywiście mamy się tego bać. Aczkolwiek czasem coś, za co Kościół mówił, że bądźmy wdzięczni za to czy za tamto, no to faktycznie no, warto być za to wdzięcznym.
Dokładnie. Czyli nie trzeba się wyrywać z korzenia. Czy te korzenie pewnie gdzieś tam zawsze będą. No też nie ma co zmieniać historii, ale można też z tej tradycji, którą wniosła religia, dużo dla siebie zostawić.
Tak.
Zależnie od tego aspektu, bo też często spotykam się, właśnie w zeszłym roku spotkałam się z bardzo wieloma takimi komentarzami na zasadzie, dobra, spoko, mówisz, że odchodzisz od kościoła, to dlaczego jesteś hipokrytką i świętujesz Boże Narodzenie?
Mhm. Też się spotkałam z takimi komentarzami. Tak. Wynika to oczywiście z takiego, no myślę, że z niezgody na to, że ktoś weryfikuje swoje poglądy, z lęku przed tym, no bo jeżeli ktoś weryfikuje, no to nie wiem, może znaczy, że co, że i ja mógłbym to zweryfikować, a ja tego przecież nie chcę, no to jest bardzo też trudne. Więc no to jest oczywiście komunikat o tej osobie, która tak mówi, ale... No, to jest taki sposób atakowania innych i także zawłaszczenia, tak jakby to przeżywanie czasu z rodziną wspólnego było możliwe tylko jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, nie? Co no, jest obiektywnie nieprawdą.
No bo też kiedyś właśnie... Mhm.
Mów, i w ogóle zcieszenia się też tym czasem, prawda? Bo to, tak jak mówimy, jedno to jest przeżywanie religijne, a drugie kulturowe i jakby ono nie jest zależne od religii, którą wyznajemy. I oczywiście, jeżeli ktoś jest wierzący, jest na przykład Żydem, no to pewnie nie będzie obchodził, nie wiem, Christmas, czy tam tak świąt 25 grudnia, tylko Chanukę wtedy, kiedy wypada Chanuka. Ale jeżeli ktoś wyrósł w tej kulturze jednak świąt Bożego Narodzenia, a już nie jest wierzący i ma wolne dni od pracy, to dlaczego ma sobie, zresztą choinka jest w ogóle świeckim zwyczajem i ona też nie, też tak. Choinki ze światełkami nie wymyślił Kościół katolicki, dlaczego my mamy sobie choinki nie postawić i się cieszyć tymczasem w ogóle, to też jest myślę inna jakaś perspektywa już, że ja się nie mam czego bać, ja po prostu sobie świętuję, celebruję czas z moimi bliskimi. No ale jednak to też jest trochę chyba o tym, że wiele osób w Polsce się boi się, no bo to jest lęk, nie? Dlaczego świętujesz Boże Narodzenie? Czyli nie masz prawa tego świętować, bo to jest moje, to tak jak dzieci w przedszkolu, to jest moja zabawka, nie możesz się nią bawić. Mhm.
Tak, takie wmawianie ci, że te konsekwencje twoich czynów i tego, że coś sobie przemyślałaś, do czegoś doszłaś, muszą być surowe, tak jakby
no,
cię ktoś chciał za to ukarać.
Tak. No tak, no to też jest pokłosie tego, w jakiej kulturze się wychowujemy. No, no przykre i trudne, ale...
Powiem ci tylko taką właśnie historię na temat tego strachu przed tymi przemyśleniami. To znam taką jedną osobę, która mocno zaangażowana w Kościół, jakiś czas temu powiedziała mi, że po jednej z rozmów ze mną czuje się najgorzej w życiu. Ja mówię, Boże, co się stało, dlaczego i tak dalej. A to była właśnie rozmowa związana z jakimś takim życiem i w ogóle modlitwą, o coś, taką modlitwą błagalną, czyli wiesz, modlisz się, żeby ktoś był zdrowy, modlisz się, żeby coś się udało. I moje stanowisko było takie, że nie wierzę w ten rodzaj modlitwy, że jakby okej, mogę się skupiać na tych pozytywnych rzeczach, że fajnie, żeby coś tam było, ale nie wierzę w takie modlitwy błagalne. I one mi odbierają sprawczość, w sensie ja się czułam zawsze taka bardzo upokorzona tym, że muszę kogoś o coś błagać. I od słowa do słowa ta rozmowa się bardzo tam potoczyła w jakieś tam głębsze rewiry. I ta osoba mi powiedziała, że po tej rozmowie dużo w niej powstało wątpliwości, a co najważniejsze, po prostu zaczęła ta osoba w ogóle kwestionować, czy w ogóle ktoś taki jak Bóg istnieje. I że ona tak bardzo jest przerażona pomyśleniem tę jedną myśl dalej, że woli w tym momencie się zatrzymać i w ogóle ignorować ten fakt, że tak pomyślała. Wiesz, o co chodzi. Że tak jakby coś już się wydarzyło w sercu, gdzieś tam w głowie, w emocjach, a wciąż jakby jest ta blokada, ten strach przed tym, żeby coś zakwestionować. Więc też chcę jakby uświadomić osoby, które są mocno osadzone w religii, które twierdzą, że to się nie wiąże ze strachem, to się wiąże z olbrzymim strachem właśnie, żeby...
Tak, wiesz co, myślę o różnych rzeczach sobie myślę, jak to właśnie powiedziałaś, że z jednej strony jest taka też narracja kościoła popularna, że no bez kościoła to ludzie w ogóle nie są refleksyjni, w ogóle się nie zastanawiają nad tym, co robią, tylko tak w ogóle skrajny hedonizm i skrajny nihilizm, no nie? No bo tak łatwo po prostu pokazać alternatywę tylko jako skrajność i że tylko jest jedna ta alternatywa i że tylko jest skrajna. To bardzo taki, to też w ogóle taki chwyt arystyczny chyba, czyli nieuczciwy. Ale kiedy zaczynasz rzeczywiście rozmawiać i rozmawiać o wątpliwościach i no, rozmawiać o tym, że to właśnie nie w tej bańce katolickiej, ale z taką otwartą głową na różne możliwości, to wiele osób wierzących bardzo się tego boi. Paradoksalnie, prawda? No bo przecież wszelkie refleksje, wszelkie zastanawianie się i zadawanie pytań powinno, zgodnie z tą tezą, że właśnie w kościele jest tyle refleksji, no być jakby naturalne. Ale okazuje się, że kiedy ta refleksja nie jest już w sztywnych ramach i nie jest już tylko potwierdzaniem tego wszystkiego, ale jest naprawdę głęboką refleksją i naprawdę zastanawianiem się, no to już z tym wiąże się lęku, wiele, wiele lęku. I oczywiście wiele osób jest jak najbardziej gotowych też takiej refleksji podjąć i o tym tak uczciwie, otwarcie porozmawiać, ale wiele osób nie. I ja też to rozumiem, no bo to może być dla kogoś przerażające, że nagle nie wszystko jest takie oczywiste i te argumenty, które księża mówili takim pewnym głosem, często tak pogardliwie wobec tych, którzy odchodzą, czy wobec tych, którzy są poza kościołem, no okazuje się, że po pierwsze, że to było bardzo nieuczciwe i to jest nieprawdziwe. I teraz to, na czym budowałam swoje poczucie tego, co w życiu jest słuszne, co nie jest, kto mówi prawdę, kto tam nie mówi prawdy, kto mnie oszuka, kto nie oszuka, komu mam ufać, okazuje się, że wcale tak nie jest i że to nie zależy od barw plemiennych, czyli tego, czy ktoś ma koloratkę, czy jej nie ma, czy jest w kościele rzymskokatolickim, czy jest niewierzący, czy jest Żydem. No i to przeraża, bo to jest o złożoności świata, to jak świat jest złożony, to jak my jesteśmy różni jako ludzie, to jest przerażające, bo daje nam dużo większe poczucie bezpieczeństwa, takie poczucie, że ci nasi to są ci dobrzy, a ci inni to są ci źli. No więc jakby też, no wiem, podejrzewam skąd też ten może się oczywiście taki lęk, przerażenie brać, bo ja też kiedyś pamiętam taką rozmowę, z takim księdzem i siostrą zakonną i jakoś tak po prostu byłam na jakimś tam wydarzeniu i jakby ta siostra zakonna jakoś ze mną rozmawiała i ja się zapytałam wtedy jeszcze w ogóle przed moim odejściem z kościoła, że ja nie rozumiem modlitw, że jakby właśnie tych błagalnych, ale tych, że proszę Cię Boże o coś tam, nie? Że ja je rozumiem w sensie takim, że to jest takie wyrażenie moich potrzeb, ale nie rozumiem tego, kiedy ktoś mówi, że to jest konieczne, żeby Bóg mi to dał. Dlatego, że jeżeli Bóg jest dobrym ojcem, jeżeli jest ojcem, to on po pierwsze wie, czego ja potrzebuję, chce dla mnie tego, co najlepsze i jakby ja mu nie muszę tego mówić. I oczywiście, że ja tak jak, nie wiem, tak sobie wyobrażam, jakbym rozmawiała z moją mamą, ona dobrze wie, że ja czegoś potrzebuję, ale ja jej i tak powiem, wiesz co mamo, strasznie bym chciała czegoś, nie? I jakby, że, ale to nie jest, że ja, jeżeli jej tego nie powiem, to ona mi tego po prostu, ona tego nie będzie wiedziała. A jeszcze moja mama, no to zresztą mama może nie wiedzieć, ale wiesz o co chodzi, że Bóg jest takim, że on wszystko wie, tak? Że jakby jeszcze chce dla mnie najlepiej, więc ja nie muszę go o to błagać, żeby on chciał dla mnie najlepiej. I no i jakoś nie, ta siostra była tak zszokowana tym, jak zadałam to pytanie, że to faktycznie no, ciężko wytłumaczyć, dlaczego ja muszę błagać i prosić, że te wszystkie modlitwy błagalne i ona później, jeszcze później znalazła mnie na Facebooku i próbowała mi to, że tak widać, że bardzo dużo w niej to takich samej pytań zrodziło, że jeszcze do mnie pisała, że szukała jakichś tam, powoływała się na jakichś świętych, na Ewangelię, ale to nigdzie nie było odpowiedzi, nie? Tam wszędzie było napisane, że trzeba błagać i to był jej argument, ale dlaczego ja mam błagać, skoro jest to mój ojciec, który mnie kocha, który wie wszystko o mnie, zna moją historię, zna moje życie, zna moje potrzeby lepiej niż ja, z którym ja rozmawiam, z którym mam głęboką relację, ale ja muszę go błagać o coś i tylko wtedy jest szansa jakakolwiek na to, że on na to odpowie, czy że otrzymam to, czego potrzebuję. No oczywiście to też jest, o tym można by bardzo długo także rozmawiać i o różnych aspektach tych modlitw, ale tego nie potrafiłam zrozumieć. Rozumiałam modlitwę jako budowanie relacji z Bogiem jako osobą, w którego wtedy wierzyłam.
Jako medytację też.
I jako medytację, dokładnie. Co też jest jakąś formą właśnie też budowania tej relacji i zagłębiania się w nią. Ale nie jako takich, że ja muszę prosić. Bo przepraszać to jest inaczej. Nie, że mogę przeprosić, to jest takie normalne. Ale że muszę to prosić, bo inaczej no nie ma szans. Czy muszę błagać. Czy wszystkie, wiesz, te nie litanie, tylko są takie modlitwy, które się robi przez na przykład cały różaniec codziennie odmawia przez jakiś tam czas.
Intencja.
Tak, właśnie w tych intencjach i inaczej to się nie stanie. No, że jakby no to się po prostu nie trzyma kupy, jeżeli uznajemy, że Bóg jest osobą, która ma z tobą
relację.
Słuchaj,
ja miałam kiedyś taki w ogóle mindfuck. Teraz mi się to przypomniało. Ja nie wiem, czy ja o tym z tobą rozmawiałam, czy nie. Ale użyję słowa skurwysyństwo za przeproszeniem, ponieważ byłam kiedyś na jakiejś pielgrzymce. Nie wiem, miałam z 11 lat. I tam się pojawiło coś takiego jak duchowa adopcja. Jakiś taki temat duchowej adopcji.
Osób z Afryki? Duchowej adopcji tak. Osób z Afryki? Mhm.
Tak, duchowa adopcja osób z Afryki, ale chyba w tym, bo to wiem, że moja mama to jeszcze tam jakieś dzieci adoptowała duchowo, ale było coś takiego, że bierzesz sobie dziecko nienarodzone.
Ale też z Afryki czy z Polski? A w ogóle?
Nie, po prostu. Okay.
Na
w ogóle nienarodzone dziecko, które...
Wiem, o co chodzi. Tak. Tak.
Które jest zagrożone aborcją i musisz odmawiać tam przez chyba okres całej ciąży codziennie, nie pamiętam, czy to był wtedy różaniec, czy to była chyba koronka do Bożego Miłosierdzia. I ktoś po prostu w ogóle zezwolił na to, żebym ja jako dziecko coś takiego zrobiła. I ja zapomniałam o tej modlitwie po miesiącu chyba. I to był motyw mojej spowiedzi, Boże, do dorosłego, nie wiem, miałam 22 lata, kiedy ostatni raz poczułam takie palące poczucie winy, że przeze mnie jakieś dziecko zmarło. Ponieważ ja...
Co ty mówisz?
No. Tak, wiesz, teraz mi się to przypomniało, że też to błaganie i wzięcie na siebie odpowiedzialności za życie drugiego człowieka i powiedzenie w ogóle komuś, czy ja być może teraz komuś, kogoś obrażę, ale ja w to kompletnie nie wierzę, że od mojej modlitwy zależy czyjekolwiek życie. Bo to jest w ogóle też... kompletna bzdura chyba, jeżeli chodzi o same założenia, skoro tylko Bóg daje to życie i tylko On może odbierać, to w jaki sposób moja modlitwa może to życie komuś zabrać? Wiesz, o co chodzi?
Ale jeżeli,
albo dać, albo utrzymać.
Jeżeli Bóg założymy tak, że jest ojcem, który kocha ciebie i kocha to dziecko, wie, że masz 11 lat, a nawet jakbyś miała, kurczę, 30 i byś sobie zapomniała po prostu o tym, to Bóg, który kocha i ciebie i to dziecko, nie pomaga temu dziecku, a tobie pozwala się czuć za to winną, ten Bóg musiałby być okrutny.
No.
Taki Bóg musiałby być okrutny. No to jakby ja nie wiem, co jakby... I teraz tak, pewnie byś o to zapytała jakiegoś księdza, to powie, nie, oczywiście to tak nie działa, no ale twój lęk był realny. Bo
no,
tak ci o tym opowiedział.
Bardzo.
I ja też
tak.
Pamiętam tę historię i ja też pamiętam, przypomniałaś mi o tym, że było coś takiego i ja na bank takie coś zrobiłam. Ja w ogóle jako dziecko byłam także dzieckiem bardzo, bardzo, bardzo poważnie to wszystko biorącym. Codziennie modliłam się, także wierzyłam w możliwość objawienia się dusz, które umarły, i codziennie bardzo mocno się modliłam o to, żeby spotkać swoją babcię, która umarła, żeby ona mi się tylko pokazała, bo bardzo, bardzo za nią tęskniłam i płakałam wieczorami, jakby prosząc o to. Ale także, że ten anioł stróż jest taki też, że bardzo realny, że on jest jakby obok mnie, też starałam się z nim rozmawiać. W ogóle ja się czasem zastanawiam, czy kogoś do, nie wiem, wiesz, są takie choroby jak schizofrenia, są różne stany psychotyczne, jakby, no nie daj Boże, nie wiem, czy to w niektórych sytuacjach w ogóle nie mogłoby wspierać takich, także wiesz, rzeczywistości i takich chorób. I po prostu... Też brałam na serio jakby takie rzeczy i też brałam za nie odpowiedzialność. I jesteś dzieckiem, no jest to jakby oburzające. Teraz się wkurzyłam w tym momencie. Oj.
Wiesz, tak jak powiedziałaś, pewnie gdybym rozmawiała z księdzem, to ale to nie, to tak nie działa, to wiesz, to jeżeli to tak nie działa, to po co w ogóle robić taki jakiś dziwny rytuał?
No to zbierzmy,
nie?
Wszystkie dzieci teraz, które, w ogóle wszystkich ludzi, którzy jednak, którym to było opowiedziane właśnie w ten sposób. Ja bym chciała w ogóle znaleźć osobę, której to było opowiedziane w inny sposób. Czy jest w ogóle jakaś osoba, której to było powiedziane, że no możesz się modlić za to dziecko, które jest mama w ciąży i zastanawia się nad aborcją. W ogóle teraz też mówię o tym w taki sposób, że dziecko i mama, a nie płód, tylko oczywiście bierzcie to
dziecko,
w cudzysłów.
Tak.
Absolutnie, tu po prostu...
W tej narracji.
Tak.
Trzymając
się tamtej narracji po prostu. Chciałabym znaleźć osobę, której to było opowiedziane, ale słuchaj, nie martw się. Jeżeli tam zapomnisz o tej modlitwie albo przestaniesz się modlić, to się nic nie stanie. Jakby to nie jest twoja odpowiedzialność, żeby to było życie tego dziecka, tylko po prostu jak się pomodlisz, to może, nie wiem, pomóc czy coś takiego. No jestem ciekawa, czy komuś to tak opowiedziano, bo ja tylko słyszałam też te opowieści o tym, że właśnie, że trzeba, że tutaj można wziąć odpowiedzialność, że żeby tam przez ileś czasu odmawiać te modlitwy codziennie. No ale to jest też brak odpowiedzialności w ogóle też raz, że brak odpowiedzialności często kościoła jako wspólnoty za, ale także samych księży za swoje własne słowa, bo zawsze potem wszystko można po czasie powiedzieć, że to nie o to chodziło, coś tam.
Poza tym wiesz, argument koronny zawsze jaki słyszałam, pamiętaj, że księża to też są ludzie, ksiądz to nie jest Bóg. No, on też się może pomylić.
Tylko wiesz,
nie?
Dlaczego to jest mówione dopiero wtedy, kiedy się mylą, bo jak twierdzą coś, to jakby nie ma z tym dyskusji. Ostatnio słuchałam sobie, przypomniałam odcinek Orestesa Kowalskiego, Everyday Hero. On ma taki odcinek, który chyba się nazywa Ksiądz mówi, że nie założę rodziny, czy coś takiego, i on tam odpowiada na wypowiedź księdza Dziewieckiego, to taki też dosyć popularny ksiądz w kręgach katolickich, i ten, słuchaj, ten ksiądz z takim mega obrzydliwym uśmieszkiem, takim wiesz, taki typowy uśmieszek zadowolonego z siebie księdza, który wie wszystko i mówi tak, w taki sposób, że jak to on wie wszystko, i on mówi tam o ateistach, że to są w ogóle biedne osoby, które nie mogą być szczęśliwe, które nie są w stanie kochać, bo tylko Bóg jest miłością, bez Boga nie ma miłości, i w ogóle z taką wyższością, z taką, po prostu Orestes tam świetnie komentuje, jakby odwołuje się, merytorycznie także odpowiada na te argumenty. Ale właśnie taka postawa, taki grymas twarzy, jak ma ten ksiądz Dziewiecki, to jest dla mnie symbol czegoś tak bardzo szkodliwego. I właśnie tej postawy, która sprawia, że jak słyszę o tym, że ale przecież mógł się pomylić, ale przecież nie wie wszystkiego, tylko że szkoda, że tak wielu księży wypowiadając się, jednak mówi to z tym grymasem, ja wiem wszystko. Bo spowiadam, bo słyszałem od wielu ludzi, nie? To są te uzasadnienia. Oczywiście nie mówię, że wszyscy księża tak robią, to jest oczywiste.
Wiadomo.
Tak.
Czy ja też rozumiem, że faktycznie kiedy się zaczyna mieć wątpliwości na temat swojej wiary i religii, to jest ten strach, że faktycznie nie ma nic poza tą religią, że trzeba będzie wiele rzeczy zbudować. Człowiek się czuje nieszczęśliwy na początku. Mam wrażenie, że naprawdę wiele osób czuje olbrzymi strach, lęk, stres, mogą się pojawić jakieś stany depresyjne, więc to faktycznie wtedy jest nieszczęście.
To jest bardzo
Ale kiedy
trudne,
się zaczyna...
tak.
Tak, to jest trudny moment, więc rozumiem, że to jest też wykorzystywanie tego pewnie momentu jako argumentu przeciwko odchodzeniu od wiary i właśnie, że ateista jest nieszczęśliwy, nie zna miłości, jest zagubiony i tak dalej. Jest zagubiony, to prawda, ale potem to życie sobie może odbudowywać i odbudowuje i ono jest pozbawione przede wszystkim tego strasznego, okrutnego lęku i tego poczucia winy. Kurczę, tam jest wolność czasami. Czy ja nie mówię, że teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że ja wszystkich zachęcam do odchodzenia od kościoła. Absolutnie nie. W ogóle nie. Nie mam nic do wierzących osób. Ja po prostu tego nie mam, ale tylko chcę każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, uspokoić, że naprawdę jest życie i ono jest naprawdę dobre, potrafi zapewnić jakieś spełnienie. No jest wszystko... Wszystko jest, wszystko się zgadza.
No to jest niestety czasem tak jak wychodzeniem z te w ogóle toksycznych relacji. Ja nie mówię, że dla każdego takimi toksycznymi relacjami czy toksycznym środowiskiem jest kościół, bo znam osoby, które jakby gdzieś tam się odnajdują, w jakiejś tam znajdują swoje grupy ludzi, w których się dobrze czują. No nieważne, w każdym razie dla wielu osób to wychodzenie z kościoła jest trochę właśnie jak wychodzenie czysto z toksycznej rodziny, z przemocowej rodziny i tak dalej, nie? No te mechanizmy trzeba sobie pierwsze uświadomić, to jest przerażające, właśnie wtedy jest ta niezgoda, nie? Jestem przerażona tym, jakie pytania się we mnie pojawiają, chcę od tego uciec, nie? No ale no to pracuje w człowieku i czasem są osoby, które wybierają to negować, też to jest ich wybór, że wolą to jakoś tak, no udawać, że to się nie dzieje, tam mniej więcej trzymać się. Czasem niektóre się jeszcze wtedy jeszcze bardziej skrajnie zaczynają podchodzić do religii, no żeby jakby ratować to się przy tych budzących się wątpliwościach. No a niektórzy gdzieś tam zastanawiają się rzeczywiście nad tym, nie uciekają od tego, nie negują tego i bo skoro nam powiedziano, że w kościele jest prawda, no to dlaczego mam się bać weryfikować to, co mówi kościół, skoro w kościele jest i tak prawda, więc i tak na końcu wierzę w to, że dojdę do tego, że Bóg istnieje i nie będę musiał odchodzić do kościoła. No na przykład ja tak miałam, nie? Dlatego nie bałam się zadawać pytań.
Bo byłaś pewna, że i tak wyjdzie, tak, że się wszystko potwierdzi.
Tak.
Ale ciekawa.
No, ale to też. A tu ząk. No, wierz mi, naprawdę nigdy w życiu nie pomyślałabym, że cokolwiek może się stać, żebym ja zdystansowała się rzeczywiście realnie do kościoła, bo to była tak duża, tak ważna dla mnie część i tak w ogóle fundamenty mojego życia. Nie znałam też innego życia, więc no.
Ale to życie istnieje i chyba to będzie najlepsza kropka na koniec naszej rozmowy. Jolu, bardzo ci dziękuję.
Ja też bardzo polecam, ci dziękuję.
Polecam wszystkim podcast Joli, też odchodzę, dostępny na Spotify'u, na YouTubie, podlinkuję oczywiście twój kanał, zachęcam do przesłuchania wszystkich rozmów, które Jola przeprowadza z osobami, które odchodzą z kościoła, ale także z takimi, które ekspertami generalnie od różnych aspektów naszego życia w kontekście religijnym.
Także jeżeli szukacie wsparcia w takim kryzysowym momencie, czy to będąc w kościele, a gdzieś tam te trudne pytania się pojawiają, czy już decydując się na odejście, czy dystansując się, bo te rozmowy z ekspertami rzeczywiście, no jakby tam nie ma żadnego zero-jedynkowego osądu, czy tego, co macie zrobić, tylko po prostu wydaje mi się, że nie wiem, jak ty je odbierasz, ale dla mnie było one takim ogromnym pakietem wsparcia, po prostu mnie, niezależnie od mojej ostatecznej decyzji.
To prawda. Bardzo ci, Jolu, dziękuję. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Joli kanału i Jolu, życzę ci wesołych, spokojnych i dobrych świąt.
Dzięki, ja tobie też takich życzę.
Dzięki wielkie.